Dzień dobry, jest 5 minut po 18. W Radiu Kraków wita się z Państwem Marcin Makowski, to audycja Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Zaremba, publicysta, pisarz, krytyk teatralny i filmowy. Współpracuje głównie z Plusem Minusem oraz dziennikiem Gazetą Prawną. Witaj, Piotr.
Dzień dobry.
No, dzieje się w polskiej polityce. Miał być sezon ogórkowy, a tymczasem jest sezon na kryzys migracyjny, jeżeli można w ogóle użyć takiego sformułowania, bo rzeczy, które dzieją się na granicy polsko-białoruskiej, są tak naprawdę dramatyczne. Jedni mówią, że to forma wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki, inni mówią, że to kryzys moralny polskiej władzy, polskich służb granicznych. A jak ty, Piotrze, jako znany symetrysta, pozycjonujesz się w tej gorącej debacie?
Mam wrażenie, że jestem jednak bliżej racji rządowych, ponieważ no, ci, którzy dają upust swojemu współczuciu, zrozumiałemu skądinąd, o tym jeszcze pewnie będziemy mówić, no nie bardzo jakby właściwie przedstawiają scenariusz rozwiązania tej sytuacji. To znaczy ja nie bardzo wiem, co ma się stać, że tak powiem, na końcu. Po pierwsze, czy my te 30 par osób mamy tak bezwarunkowo wpuścić, ale no jeśli nawet to przyjąć jako założenie bezdyskusyjne, no bo pojawia się taki argument, że oni złożą wnioski, albo te wnioski można przyjąć, albo odrzucić, no to pojawia się pytanie, co dalej? To znaczy, jeżeli wpuszcza się jakąś jedną grupę, no bardzo trudniej potem jest znaleźć uzasadnienie dla blokowania tej granicy dla innych grup. Oczywiście jest ten argument, że i tak jakieś osoby, czy jakieś grupy się przedostają, no ale czym innym jest jednak to, że się przedostają na skutek nieszczelności, a czym innym jest, jeżeli powiedzmy nagle władza, straż graniczna no powiedziałaby tak, sankcjonujemy bezprawie, bo jednak no, przekroczenie tej granicy jest bezprawiem. Oczywiście to jest kolizja dwóch norm prawnych i tak dalej. Nie chcę teraz się wdawać w szczegóły techniczne i takie no, dylematy prawne, ale wydaje mi się, że no mówię jeszcze raz, no, ja bym chciał poznać jakby rację polityczne i chciałbym poznać scenariusz tego, co ma się stać na końcu.
Nie przekonują cię racje moralne takie za dostarczeniem tym osobom leków, posiłków, odzieży. Przecież w tej chwili Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał postanowienie, zabezpieczenie, aby Polska dostarczyła i Litwa na granicy no właśnie takie najbardziej potrzebne rzeczy tym osobom. Jak uważasz, jak to można by było zrealizować?
Nie no, to jest oczywiście zrozumiały odruch i ten odruch, jak rozumiem, został przekuty w jakiś tam werdykt prawny czy sądowy. Jest zrozumiały odruch taki, że jeżeli jacyś ludzie są w jakimś miejscu i czegoś nie mają, no to powinno się to coś dostarczyć. Jeżeli potrzebują opieki lekarskiej, no to powinno się tę opiekę lekarską zapewnić. Tu co prawda pojawiają się informacje sprzeczne, bo pojawiają się informacje, że oni są jednak jakoś zaopatrywani czy dokarmiani przez stronę białoruską, ale ja tego nie umiem osądzić, ponieważ pojawia się strasznie duży szum, prawda? Pojawia się bardzo dużo informacji, które są fejkami tak zwanymi. Natomiast to jest dylemat oczywiście, powiedziałbym, taki no, doraźny. I no, faktycznie, no, na przykład wizja odcięcia ludzi, jeżeli są chorzy od lekarza, no, jest wizją oczywiście dosyć skrajną. Natomiast, no, jeszcze raz powtarzam, ja rozumiem, że władze polskie przyjęły założenie, że nie cofają się ani o milimetr, bo jeżeli zaczną tych ludzi zaopatrywać, jeżeli zaczną tych ludzi leczyć, jeżeli zaczną tych ludzi wspierać, no to logicznym następstwem tego jest to, że po pierwsze uznają, że oni się znajdują po stronie polskiej, a po drugie, że no, powinien być jakiś dalszy ciąg, prawda, że zabieramy ich do ośrodków i tam rozpatrujemy ich sprawę. No. Może i to oczywiście nie pociągałoby jakichś zasadniczych następstw groźnych, no ale ja mam takie ogólne wrażenie, że z kolei ta strona, która tych ludzi broni, czy jakby występuje w roli ich adwokatów, no przynajmniej część z tej strony jest zwolennikami otwarcia granic w ogóle. No tam się pojawiają tego typu argumenty, czy tego typu racje. Pan Kramek bodajże jest takim właściwie no, piewcą takiej postawy, że no w zasadzie w ogóle przestańmy się liczyć z granicami. No.
Mówimy o Bartoszu Kramku, jednym z założycieli Fundacji Otwarty Dialog. On zaapelował na łamach Gazety Wyborczej, aby w ramach społecznego takiego buntu obalić zasieki na granicy.
No tak, tylko że no, to jest pytanie, no niech on zapyta, bo ja też mam to wrażenie pewnej sprzeczności w rozumowaniu. To znaczy, rozumiem, że dla pana Kramka, dla polityków opozycji, którzy tam przyjeżdżają, no, dużym autorytetem jest Unia Europejska. No więc mamy nie poszlaki, ale dowody, że Unia Europejska nie chce w tej chwili masowego...
No Komisja Europejska wprost wezwała Polskę i Litwę do uszczelnienia granic.
No, dokładnie, no więc to albo jedno, albo drugie. Albo nie mamy granic, albo mamy je szczelne. Powiedziałbym, że tworzenie jakichś hybryd jest ryzykowne, a część tego środowiska, które obstaje za tymi ludźmi, no jest jednak za tym, żeby tej fali w ogóle nie powstrzymywać. Nawet.
Ale jak ty, Piotrze, rozumiesz możliwości fizyczne wykonania tego postanowienia, wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że on zakłada, że te osoby nie mogą przekroczyć granicy, no bo są po stronie białoruskiej, to również Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, to również unijni komisarze, którzy tam przyjechali od spraw migracji i sama Białoruś też tak uważa. No więc jak Polska miałaby dostarczyć tym osobom leki, pożywienie i koce, jakieś namioty? Znaczy, nie przekraczając granicy, no bo konwój humanitarny stoi.
No tak, ale właśnie, nie jest przepuszczany. Polska, rozumiem, przyjęła to takie rozumowanie, czy taki koncept, że dostarczymy, ale Białorusinom, bo jeżeli będziemy bezpośrednio tych ludzi karmić i wspierać, no to przyznamy, że oni są jakby już pod naszą pieczą, prawda? Że oni są już jakby od nas zależni, a nie od Białorusinów. Ale Białoruś nie chce tego konwoju przyjąć. No więc to jest oczywiście kwadratura koła. Co więcej, to jest kwadratura koła, która oczywiście jest dla rządu dość ryzykowna wizerunkowo. Znaczy, to rzeczywiście łatwo w tym momencie Straż Graniczną, wojsko, no jakby wpisać pewien scenariusz czy pewną wizję, no taką, że to są jakieś bezduszne, pozbawione człowieczeństwa siły, które no, nie, krzywdzą ludzi, najogólniej rzecz biorąc. No, zdaję sobie z tego sprawę, to jest oczywiście ryzyko, bardzo poważne ryzyko. Jeszcze jest kontekst Afganistanu, chociaż on jest troszkę podważany w tej chwili, bo nie wiemy już w tym momencie, ilu z tych ludzi to są realnie Afgańczycy i w jakich okolicznościach oni Afganistan puścili. Natomiast na samym początku mam wrażenie, że opozycja bardzo gładko weszła w ten dyskurs, ponieważ bo ja pamiętam taki przełom, to znaczy jednego dnia jeszcze mówiono, że to jest prowokacja Łukaszenki, pisała tak również Gazeta Wyborcza, mówił tak również TVN, następnego dnia nagle zaczęto apelować, żeby tych ludzi puścić i to był ten moment, kiedy ten ich dramat był zderzony z ewakuacją lotniska w Kabulu, z tłumami, które tam szturmowały samoloty. Nie ma żadnych dowodów, że to są ci sami ludzie, w sensie nie ci sami fizycznie, ale no ci ludzie o podobnych historiach. Być może nawet nie są to w większości Afgańczycy. Podobno z Litwy płyną takie informacje, że Afgańczyków tam jest wśród tych imigrantów.
No sprzeczne, mówimy o Irakijczykach.
No tak, ale że Afgańczyków jest...
Tadżykistanu, Afganistanu,
ale Afgańczykach jest tam, Afgańczyków ma być tam 10%, 5%, no więc to nie jest... Ale na samym początku był ten argument podnoszony. I...
No ale gdybyśmy zapomnieli na chwilę o pochodzeniu tych ludzi, no bo to faktycznie jest trudno do weryfikowania. Zapytam tak prowokacyjnie, a co by się stało, gdybyśmy jednak przez granicę na przykład przerzucili po prostu do nich takie paczki z jedzeniem? Czy to nie jest tak, że Polska powinna pokazać, że ma inną twarz niż reżim Łukaszenki i ma świadomość, że ci ludzie są wykorzystywani jako zakładnicy w jego również rosyjskiej brudnej grze? No a my musimy... chociaż granic nie otwieramy, to jednak zawstydzić w ten sposób na przykład Białoruś. Czy tu jest jakaś logika w takim rozumowaniu?
Prawdopodobieństwo zawstydzenia Białorusi jest żadne, ale oczywiście jeśli by to miało polegać na rzucaniu tych paczek, to nie umiem tu znaleźć jakiejś sensownej odpowiedzi, no, czy jednoznacznej odpowiedzi. No. Na pewno jest tak, że znaczy na pewno rozumiem logikę, że jak się wejdzie w wspieranie ich, nawet właśnie tak, no, można powiedzieć, na odległość, no to się w jakimś sensie bierze za nich odpowiedzialność i logiczne są kolejne kroki w postaci dopuszczenia do składania przez nich wniosków. Tam zresztą już jakby próbowano to też zresztą jakoś tam robić, prawda, na odległość.
No. A może po prostu należałoby tych 30 parę osób przyjąć, pozwolić im złożyć taki wniosek o azyl, rozpatrzyć i na przykład odesłać z powrotem, jeżeli byłoby rozpatrzone negatywnie.
No, ale w jaki sposób miałoby z kolei odesłanie wyglądać? Znaczy na jakie terytorium?
Tak jak do tej pory wygląda w podobnych przypadkach.
Oni przybyli z terenu Białorusi. To znaczy, to nie jest tak, że to znaczy, no to też przecież byłoby, to też byłby przecież spektakl pod tytułem bezduszne władze. I gdzie miałby ich wysyłać? Do Afganistanu, do Iraku, na Białoruś? W jaki sposób? No? To znaczy, powiedziałbym, że wygodniej jest Straży Granicznej ich nie wpuścić, niż potem ich wywozić w jakiejś formie. Oczywiście, no, to pytanie, co by się zdaje z nimi stało. Podejrzewam, że większość z nich dąży do wędrówki dalej. To znaczy, tam się mówiło o tym, że oni jednak wskazują Niemcy jako cel. No i znowu, to jest pytanie, prawda? Kto jest w tym momencie bardziej proeuropejski? Czy kto bardziej bierze pod uwagę taki zbiorowy interes Europy? Już nawet nie interes Polski. Oczywiście mnie się pewne wypowiedzi polityków PiS-u nie podobały. Myślę, że to właśnie ten brak empatii na samym początku ułatwił opozycji wejście w rolę tej takiej właśnie protestującej w imię moralnych zasad grupy, no bo jak wicepremier Gliński mówił o obronie polskich granic, a właśnie mówił to w kontekście Afganistanu, nie w kontekście jakiejś tam wielonarodowej grupy, czy jak minister Wąsik się wdawał w rozważania, że to są głównie młodzi mężczyźni. No, młodzi mężczyźni pewnie są też większością uciekinierów z Afganistanu tą drogą lotniczą, bo to jest taka grupa, która najbardziej zawsze, że tak powiem...
Jest najbardziej mobilna.
Jest najbardziej mobilna, też najbardziej zaangażowana w politykę. No to jest oczywiste zupełnie, prawda? To znaczy, czasem mi towarzyszą kobiety, ale nie zawsze. To były rzeczy oczywiście, które ułatwiły przedstawianie rządu jako bezdusznej strony takiej właśnie wyzbytej człowieczeństwa, biurokratycznej. Natomiast, no jeszcze raz mówię, ja bym w tym momencie porozmawiał jednak z politykami unijnymi, zapytał ich, co oni o tym sądzą, i tu wyraźnie to widać poprzez reakcję Donalda Tuska, który usiłuje jednak konstruować, moim zdaniem, nie do pogodzenia. Próbuje zbudować pewne stanowisko, które jest hybrydą.
Wilka z lasu. Przypomnę, że gościem audycji Punkt Widzenia jest Piotr Zaremba, dziennikarz, publicysta, krytyk filmowy, teatralny. Wystąpienie Donalda Tuska to ciekawy przykład, który mam wrażenie, że właśnie rozmija się z mainstreamem tego, co robi Koalicja Obywatelska wokół uchodźców. Jest zdecydowanie bardziej stonowany przekaz Donalda Tuska niż chociażby to, co robi poseł Franciszek Sterczewski z próbą przekroczenia granicy z jakąś żywnością dla tych imigrantów. Donald Tusk mówi, na początku napisał w twicie o tym, że granice państwa muszą być nienaruszalne. Później apelował o zgodę narodową wokół tego problemu. Czy Donald Tusk dzisiaj, twoim zdaniem, występuje wbrew części przynajmniej własnego elektoratu?
Myślę, że tak. Może ciężko tu mówić o elektoracie, chociaż 30% Polaków popiera otwarcie granic, więc no pewnie to też jest i elektorat, ale przede wszystkim mówi co innego niż jego koledzy z Koalicji Obywatelskiej, czy te wszystkie takie środowiska około opozycyjne, prawda, które są bardzo zaangażowane w promowanie takiego stanowiska totalnego otwarcia. Tak, no myślę, że tak, i to myślę, że robi to z dwóch powodów. Po pierwsze, zna jakby uwarunkowania unijne i wie, że Unia czego innego oczekuje. Po drugie, no, ma też poczucie, że to jest jednak stanowisko mniejszości Polaków. No, jeżeli opozycja ma grać o rząd dusz, o jakiś taki pakiet większościowy, prawda, w następnych wyborach, no to musi też pozyskać tych ludzi, którzy nie chcą napływu imigrantów. Oczywiście to prowadzi w jego przypadku do kwadratury koła, no bo on mówi dwie sprzeczne rzeczy. Po pierwsze, bądźmy bardziej humanitarni i nie wiadomo do końca, co ma to oznaczać. Po drugie, uszczelnijmy jeszcze bardziej granice. No więc ta druga, bo nawet tam się pojawił zarzut wobec rządu, że on jakby...
No tak, granice... że przekroczyło granicę, no bo chyba nawet już ponad 2000...
No tylko, że jeżeli mówi się, uszczelnijcie granicę, no to się w zasadzie opowiada za brakiem wyjątków. No, to znaczy, dlaczego ta jedna grupa miałaby być preferowana, bo nagle stała się bohaterem medialnej historii, prawda? Bo to się pojawiło w konkretnym momencie ci następni ludzie są kimś innym. No przecież to jest jakby...
Ale ja rozmawiam też na ten temat, słucham też jako publicysta, występuję czasami w programach i spotykam się z takim argumentem, no i dlaczego państwo polskie okazuje taki lęk przed 30 osobami, kobietami, dziećmi, którzy tam umierają? Dlaczego my nie możemy przyjąć tych ludzi i pokazać, że jesteśmy inni niż Białoruś? I takie argumenty pojawiają się ostatnio z seriami.
No tak, no tylko właśnie ja powtarzam takie nasze pytanie. No dlaczego ta 30 miała być uprzywilejowana w jakikolwiek sposób? To znaczy, co jest tego powodem? No przecież to jest kwestia czystego przypadku. To znaczy, to jest kwestia tego, że no, on się znaleźli w konkretnym momencie, pojawiły się kamery, pojawił się cały szum medialny i jeszcze właśnie zbiegło się to z obrazkami z Afganistanu. No bo innych historii podobnych ludzi, którzy przekraczają granicę, my nie poznajemy. To znaczy nie toczy się wokół tego. No więc ja mówię tylko jedno. Jeżeli Donald Tusk uważa, że jeszcze bardziej uszczelnimy granice, no to moim zdaniem ma przynajmniej logiczny kłopot z postawieniem rządowi konkretnych zarzutów. No, może rzeczywiście postawić taki zarzut, że no lekarkę na przykład powinno się dopuścić. No, ja to, o tym jestem gotów dyskutować. Ja rozumiem, że on też wzywa i to jest akurat sensowny element jego wypowiedzi kolejnych, że on wzywa do tego, żeby wszyscy usiedli się zastanowili, co z tymi imigrantami zrobić, z w ogóle z napływem imigrantów.
No myślę, że Unia Europejska powinna być znacznie bardziej aktywna.
No tak, ale też można powiedzieć, że w ramach Polski być może powinno dojść do jakiegoś ucierania stanowiska wewnątrz klasy politycznej. Natomiast no, to są tak skrajnie rozbieżne stanowiska, no między posłem Sterczewskim a politykami Unii, a politykami, przepraszam, PiSu, raczej trudno sobie wyobrazić osiągnięcie jakiegoś konsensusu, czy wymyślenie jakiejś recepty, która nie byłaby zero-jedynkowa. No bo ja się zgadzam, że to wygląda na pewnego rodzaju okrucieństwo, czy pewnego rodzaju bezduszność. Natomiast no, jakby, jeszcze raz powiem, oczekuję, żeby ta druga strona przedstawiła coś więcej niż tylko zbiór odruchów, no bo odruch nie jest konceptem politycznym. Odruch jest to oczywiście, ja rozumiem działaczy z tych fundacji rozmaitych, że zajmują takie stanowisko, natomiast no, oni, powiedziałbym, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co mówią. To znaczy ich że oni odwołują się wyłącznie do współczucia, nie pociąga za sobą żadnych skutków. Natomiast no, jak polityk tak robi, no to już to pociąga pewne skutki. Mówię nie jako jakiś wielki entuzjasta w tej chwili polityki, że tak powiem, Prawa i Sprawiedliwości w innych sferach.
A jak myślisz, jak ten kryzys przemodeluje polską politykę? W 2015 roku on, jak twierdzi wielu publicystów, politologów, utorował drogę do władzy Prawo i Sprawiedliwości. Czy dzisiaj to również będzie takie odbicie sondażowe, rodzaj mobilizacji, pokazanie, że no, oni chcą, oczywiście próbuję zrekonstruować w uproszczony sposób ten spór, oni chcą otwierać granice i wpuszczać imigrantów, nie patrzeć na to, że to jest prowokacja Łukaszenki, a my będziemy stawiać płot, transmitować to w TVP Info. Zobaczcie, jesteśmy silni i tak dzisiaj musi postępować państwo. Czy to będzie taka prosta dychotomia, czy jednak coś przez te 6 lat się w polskim społeczeństwie zmieniło i to też będzie inny spór.
Na pewno ten kontekst afgański trochę zmienia. W tym sensie, że akurat odruch współczucia wobec no, jakiejś jednej z grup, prawda, ale jednak grupy, która no, cierpi, jest dotknięta polityczną klęską i zagrożeniem, takim fizycznym zagrożeniem, no myślę, że to może oczywiście powodować, że to jest troszkę inny spór. Wojna w Syrii była bardziej abstrakcyjna, powiedziałbym. Polska nie miała żadnego związku z tą wojną, prawda? Tutaj jest ten element odpowiedzialności pewnej, jest współodpowiedzialności. Natomiast z drugiej strony stanowisko Unii Europejskiej powoduje, że no, w zasadzie PiS ma silniejsze karty niż w 2015 roku.
No sama Unia też zmieniła zupełnie.
No, tak, ale właśnie dlatego. No, PiS może powiedzieć, no zaraz, ale wszyscy mówią to samo, to dlaczego wy szalejecie i chcecie, że tak powiem, jak jedyni na własny rachunek, że tak powiem, łamać pewnego rodzaju solidarność europejską. Oczywiście PiS odwołujący się do solidarności wewnątrz unijnej, też nie jest do końca wiarygodny. To znaczy, to...
No tak, nagle Komisja Europejska okazała się tak, dla rządzących no tak, wyrocznią.
No tak. ale to we wszystkich polskich sporach tak zawsze wygląda. To znaczy, no kalizm...
Oczywiście dla drugiej strony to przyszło ci tam bez echa, prawda?
No tak, ale kalizm jest cechą polskiej polityki. To znaczy, media wszystkich stron są w stanie się powoływać na autorytety, które wczoraj były diabłem, prawda? Które były czymś godnym krytyki. A dzisiaj są nagle właśnie autorytetem. To zgoda, no tu jest pewna komplikacja. Ja myślę, że to zasadniczo nie przesunie w żadną stronę. To znaczy, że ten podział jest jednak podziałem no, nie konstytuującym całej polityki. Myślę, że inne elementy tego jak na przykład nie wiem, spór o aborcję, chociaż trochę przygasł, czy spór o Polski Ład, one też będą miały znaczenie i jakby no, może za rok nie będziemy jakby żyli. Bo w polskiej polityce w ogóle dość często bywały takie kryzysy, które potem po roku wydawały się czymś kompletnie zapomnianym.
Sezony na kryzys.
No właśnie.
Po aborcji.
No właśnie.
Uchodźcy. Trochę się w takim błędnym kole chyba poruszamy. Mam takie wrażenie, te kryzysy wracają i nie dochodzimy do jakichś konstruktywnych wniosków. Po prostu je odgrzewamy ciągle z tymi samymi rytualnymi argumentami, a gdzieś tam przecież na końcu jest życie i śmierć konkretnych ludzi. Czy myślisz, że może jednak na minus zmienia się język debaty wokół tego problemu? Z jednej strony taki mocno dehumanizujący tych ludzi, z drugiej strony bardzo agresywny w kierunku części służb mundurowych, służb ochrony pogranicza, służb, które po prostu zajmują się również budowaniem tego płotu, to często są wojskowi bez jakichś konkretnych jednostek. Czy na przykład słowa Władysława Frasyniuka w TVN24, już nawet ich tutaj nie będę cytował, ale w samych epitetach wyrażał się o tych mundurowych, którzy nie chcą dopuścić do przekazania leków i jedzenia. Czy to jest jakieś przesuwanie granicy debaty publicznej, za którą jest przemoc?
No kolejne przesuwanie i myślę, że niekoniecznie przemoc. Ja myślę, że paradoksalnie Władysław Frasyniuk, chociaż to banał, pracuje na rzecz rządzących. To znaczy, że to... Bo nawet ci ludzie, którzy mają wątpliwości, czy tak się powinno postępować, czy jest tutaj siła precedensu ważniejsza, czy odruch powiedzmy, no to myślę, że... Czy odruch jakiejś pomocy. To myślę, że oni jednak mają świadomość. Oni odróżniają jednak polityków od żołnierzy, czy od pograniczników. No, to są ludzie, którzy wykonują po prostu rozkazy. No jeżeli się ich, że tak powiem, obraża, czy przedstawia z kolei jako właśnie jakąś straszną grupę, no to myślę, że to opozycji nie służy jako całości. Pamiętajmy, że jednak istnieje bardzo silny odruch uogólniania, bo nawet osoby po stronie Platformy, które się odcinały trochę od wypowiedzi Frasyniuka. Natomiast to idzie wszystko na konto wszystkich. Znaczy w ogóle wszystko w Polsce idzie na konto wszystkich. To znaczy każda wypowiedź, że tak powiem, nie wiem, dowolnego celebryty na przykład, który jakieś kompletne bzdury, idzie na konto Platformy, prawda? Nawet jeżeli Platforma nic tutaj w tej sprawie nie zrobiła. I odwrotnie, no, bo oczywiście te prawicowe... Ja nie mam poczucia, że to jest jakiś strasznie antyimigrancki język. Myślę, że wcześniej było to ostrzejsze. Natomiast oczywiście jest ten paradoks pewien, że no, jeżeli się chce bronić decyzji, że nie ustąpimy, no to się tych ludzi rzeczywiście nie opisuje się jako problem, prawda? A nie jako konkretne jednostki. Inna sprawa, że też my do końca nie wiemy, no, kim oni tak naprawdę są. Nie znamy ich historii, prawda? To znaczy, my ich widzimy z daleka.
No, no ale pojawiły już się takie kpiny. No, może delikatnie powiem, że tutaj kota ktoś ma, że smartfony, a w związku z tym no, sami sobie winni, bo przecież są dorośli, mogli się na tą granicę nie wybierać, skoro jej nie przekroczyć.
Z kotem to jest skomplikowana historia, bo kot miał też budzić pewne współczucie, prawda? To znaczy no, historia rodziny, która zabrała sobą kota, jest historią rzewną i właśnie obliczoną na empatię. Natomiast oczywiście no, smartfony, no tak, no tylko że no, smartfon nie jest już wyróżnikiem czegokolwiek w tej chwili, prawda?
No nawet bezdomni mają smartfony.
No właśnie, na polskiej wsi ludzie też mają smartfony, ci którzy tam na Podlasiu ich obserwują, prawda, ze swoich domów, zagród, no właśnie też są ludźmi, którzy mają internet i to tego argumentu ja bym akurat nie używał. I właśnie dlatego mi się na przykład wypowiedź Wąsika nie podobała, prawda, który właśnie mówi o jakiejś rządzy luksusu i tak dalej. No to jest coś, co rzeczywiście jest, to jest spirala prowadząca donikąd. Natomiast no, ja bym się odwołał wyłącznie do pytania, co proponujecie w zamian? To znaczy, jak ma to dalej wyglądać? Mówię teraz, że rządzący powinni to pytanie zadawać tym właśnie, którzy na tej granicy protestują.
A czy Kościół twoim zdaniem stanął na wysokości zadania? Niedawno pojawił się taki apel episkopatu, bardzo zachowawczy, że oczywiście należy pomagać, ale w sposób bezpieczny i rozważny. No tak w sumie nic z niego nie wynika, powiem delikatnie. Z drugiej strony między innymi ksiądz Lemański pojawił się na granicy z torbami dla imigrantów i uchodźców. Czy Kościół tutaj wie, co chce powiedzieć tak naprawdę? No bo też często ten argument z postawy chrześcijańskiej wobec obcego, wobec potrzebującego jest stosowany jako taki przykład hipokryzji chrześcijańskiej, katolickiej Polski.
No ale właśnie ja nie odebrałem tego komunikatu. To był zresztą komunikat jakby jednej z instancji episkopatu. To nie było żadne stanowisko konferencji episkopatu czy wszystkich biskupów. Natomiast ja nie odebrałem tego stanowiska jako no, takiego, powiedziałbym, do końca zachowawczego. To znaczy na samym początku, jak się pojawiło, to ono robiło wrażenie przyznanie pewnej racji opozycji. To znaczy te przestrogi przed wypowiedziami dehumanizującymi, bo tam się pojawiły takie przestrogi dehumanizującymi uchodźców, no one mogły dość łatwo być interpretowane, że nawet biskupi mówią, że powinniśmy im jakoś pomagać. Oczywiście tam było ileś zabezpieczeń, ileś takich, ale to wszystkie komunikaty kościelne są takie, prawda? To znaczy, no Kościół też próbuje jakiś kompromis między swoimi wiernymi znaleźć. Natomiast no, myślę, że on akurat był mniej korzystny dla PiS-u niż dla tych właśnie protestujących w obronie uchodźców.
No bardzo trudny temat, jak państwo słyszycie. Wielowątkowy. Każdy musi sobie we własnym sumieniu i rozsądku i własnej głowie poukładać te problemy. Osobną układankę muszą wykonać rządzący i opozycja. No, ja mam nadzieję, że ostatecznie na koniec dnia jakoś uda się tym ludziom pomóc. Może mądrzejsi od nas będą potrafili znaleźć jakiś salomonowe wyjście. Dziękuję serdecznie. Gościem audycji Punkt Widzenia był Piotr Zaręba, dziennikarz publicysta Plus Minus, dziennik Gazeta Prawna. Audycję poprowadził Marcin Makowski. I ja się również z państwem żegnam. Dziękuję serdecznie za prawie 5 lat w Radiu Kraków, za wszystkie audycje, które przez ten czas miałem okazję poprowadzić. Dziękuję wydawcom, realizatorom. Ta praca, ta misja, ta przyjemność bycia z państwem się już kończy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja się usłyszeć na antenie Radia Kraków. No i cóż, wszystkiego dobrego. Na pewno polityki i publicystyki dobrej na tych falach nie zabraknie. Marcin Makowski, do usłyszenia.